dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko. Przemyśl Wodna 11 i przed naszymi oczyma mural poświęcony rodzinie Bystrzyckich, a właściwie trzech jej przedstawicieli na tym muralu umieszczonych zostało.
Tak, bo mamy dziadka, syna i wnuka. Trzy pokolenia rodu Bystrzyckich. Rodu niezwykle zasłużonego, bardzo zacnego, zasłużonego dla Przemyśla i nie tylko dla Przemyśla. Myślę, że także dla polskiej kultury, polskiej pamięci, polskiej historii, no bo mamy Michała, który pierwszy pojawił się w Przemyślu, nie wywodził się stąd, wywodził się z Oleszyc, nieopodal, ale jednak na północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Tutaj założył swoje przedsiębiorstwo, tutaj działał także jako społecznik, angażował się jako fundator wielu inicjatyw, no między innymi tej kluczowej, czyli bursy dla biednej młodzieży rzemieślniczej. Był wiceburmistrzem Przemyśla, człowiekiem bardzo zaangażowanym, bardzo pracowitym, który właściwie wszystko, co osiągnął dzięki swojej ciężkiej pracy, a jednocześnie nie żałował zarobionych pieniędzy na sprawy dotyczące rozwoju miasta, czy też rozwoju kultury miejskiej. Między innymi był fundatorem stolarki w samym budynku magistratu, czy też w kościele ojców franciszkanów. Tadeusz, syn, jeden z synów Michała Bystrzyckiego, przede wszystkim walczył o niepodległość Polski w latach 18-20. Oficer rezerwy, architekt, skończył architekturę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a w Przemyślu także dwukrotnie wiceburmistrz, społecznik, wydawca, założyciel oficyny wydawniczej, współautor, wydawca jednej z najważniejszych publikacji o charakterze historyczno-geograficznym Skorowidza miejscowości polskich. No i niestety człowiek, który w 40 roku, 9 kwietnia, aresztowany przez Sowietów, stracił swoje życie w więzieniu kijowskim w zbrodni katyńskiej, zamordowany przez NKWD. Syn Przemysław, zesłaniec w 40 roku wraz z rodziną, trzema siostrami, matką i babką, zesłany do Kazachstanu. Mama i babcia już nigdy nie wróciły stamtąd. On trafił do wojska sformowanego przez generała Andersa, wyszedł przez Persję, Egipt, Palestynę, Afrykę, trafił do Wielkiej Brytanii, tam szkolenie z zakresu cichociemnych i w przedostatnim skoku wykonanym w listopadzie 44 roku zrzucony w okolicach Gorców, żołnierz Armii Krajowej, aresztowany, więzienie, droga jak wielu polskich bohaterów. Później osiadł w Poznaniu, zajął się przede wszystkim pisaniem książek, literaturą, dziennikarstwem. Właściwie nie ma autora wśród pisarzy, którzy piękniej pisaliby o swoim mieście, o Przemyślu. Takie książki jak Nad Sanem Zielonookim czy Płynie rzeka płynie, to są książki, które każdy mieszkaniec Przemyśla powinien przeczytać.
Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Panie prezydencie, powiedział pan podczas uroczystości odsłonięcia muralu, że właściwie to przewracamy karty takiej historycznej książki, pokazując społeczeństwu tych, którzy ważni dla lokalnych społeczności. Rodzina Bystrzyckich na pewno do takich należy.
Zdecydowanie tak. Ja cieszę się z tego procesu, który jest, który trwa wspólnie z IPN-em. Tak jak powiedziałem, jakby odsłaniamy te kolejne karty historii, kolejne postaci, które są bardzo zasłużone dla naszego miasta. Tutaj absolutnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że rodzina Bystrzyckich całościowo, nie tylko Przemysław Bystrzycki, ale i Michał Bystrzycki i Tadeusz, wkład tej rodziny w samorządność miasta Przemyśla jest ogromny i warto, żeby nie tylko Przemyślanie, którzy interesują się historią, ale każdy Przemyślanin cokolwiek na temat tej rodziny wiedział i wiedział, że tacy ludzie właśnie jak Bystrzyccy wiele lat, a można powiedzieć nawet pokoleń dla Przemyśla pracowali.
Włożyli sporo wysiłków w tą pracę dla Przemyśla, bo mamy wiceburmistrza, ludzi, którzy byli społecznikami dla tego miasta, sporo robili w tym sensie społecznym, także to jest nie tylko ta wojskowa część życiorysu rodziny Bystrzyckich, ale właśnie ta tutaj, związana z Przemyślem, związana z tym miejscem.
Oczywiście wkład jest ogromny, bo to i działacze społeczni, i działacze samorządowi, i architekci. Jak najbardziej tak. Należy doceniać osoby, które poświęciły część swojego życia, albo czasami całe swoje życie właśnie na rzecz pracy dla samorządu, dla społeczności lokalnej, a z pewnością takimi ludźmi, taką rodziną była rodzina Bystrzyckich.
Trochę jest to tak, że my czasami patrzymy na historię przez pryzmat tej historii dużej. I to jest pewnie uzasadnione, bo ona gdzieś jest obecna cały czas w tych naszych dziejach, zwłaszcza polskich, ale tutaj mamy do czynienia z takim przykładem, kiedy trochę się splata ta duża historia z tą małą, czyli splata się historia Polski, II wojny światowej, walk o niepodległość z tym, co w Przemyślu, z dziejami Przemyśla, z ludźmi, którzy zasłużeni dla tego miasta. No i to jest też pewnie niezwykle istotne, że takich ludzi wyciągamy na światło dzienne, rzekłbym, bo oni są ważni i w tej dużej historii, i dla tej lokalnej społeczności również.
No myślę, że takiej rodzinie, jak rodzina Bystrzyckich, należy się przede wszystkim szacunek i pamięć, ponieważ jak mało która rodzina, chociaż może złego określenia użyłem, bo z tych terenów wiele rodzin spotkały podobne losy jak rodzina Bystrzyckich w czasie II wojny światowej. Ale rodzina Bystrzyckich przez swoją pozycję, przez swoje zaangażowanie, myślę, że jest taką soczewką wielu rodzin z naszych terenów, z obecnego Podkarpacia, które doznały represji ze strony władzy sowieckiej w latach 1939-41. Bo dodam, że mało było tego, że Przemysław Bystrzycki wraz z mamą i babcią i trzema siostrami trafił do Kazachstanu. Mało było tego, że ojciec jego zginął w zbrodni katyńskiej. Ale on wyszedł z armią Andersa, a jego siostra, jedna z sióstr, najstarsza, Zosieńka, wyszła z armią Berlinga. Wyszła później za mąż za Jerzego Putramenta, została panią ambasadorową, więc losy tej rodziny pokazują, jak bardzo skomplikowane były losy Polaków w czasie II wojny światowej.
Profesor Elżbieta Wesołowska, córka Przemysława Bystrzyckiego.
Trudno mówić, kiedy wzruszenie ściska gardło. Człowiek nie powie pewnie tak, jakby chciał, ale to, co powie, jest całkowicie od serca. Całego też właśnie serca bardzo wszystkim zaangażowanym dziękujemy w imieniu rodziny. I wiemy na pewno, że wszyscy trzej panowie, tak samo siostry, kochane ciocie, siostry naszego ojca, patrzą z góry i cieszą się tą chwilą, kiedy pamięć ożywa. Mieszkańcy Przemyśla pamiętają Bystrzyckich. To nazwisko budzi od razu skojarzenia, od razu tak, wiemy, znamy. To jest niesamowicie miłe. Dwa słowa ojcu, no bo był nam najbliższy. Ja nie miałam szczęścia, bo to niemożliwe poznać dziadka, a pradziadek umarł, kiedy ja miałam pół roku bodaj, może nie cały rok. Ale ojciec chował nas trochę na żołnierzy. Chyba dwa razy do roku była odprawa warty uroczysta. Nadawał nam kolejne stopnie. Ja pamiętam, że doszłam do pułkownika i ojciec jakoś zaniechał tego. Pewnie się bał, że pojadę za wysoko. To tak przy okazji jako anegdota. Lubił wojsko, ubolewał nad ludowym, że to nie to, ale kiedy mój obecny mąż był jeszcze w wojsku i przyjechał w mundurze, mimo że to było jeszcze ludowe wojsko, tata był całkowicie zachwycony i zauroczony. To dokładnie pamiętamy. I to mu zostało. Została mu bezkompromisowość i tak nas wychowali. I za to mu z całego serca dziękujemy. A wszystkim Państwu jeszcze raz kłaniamy się nisko, bo takiej chwili się nie zapomina.
Pani profesor, no nie powiem, co się czuje, jak się patrzy na mural, na którym jest pani ojciec, dziadek i pradziadek, bo o tym sama pani mówiła. Wzruszenie chyba przede wszystkim, prawda?
Zdecydowanie. Nawet nie przypuszczałam. Ja jestem przyzwyczajona, że ojciec jest osobą znaną, publiczną. W Poznaniu było parę tego rodzaju upamiętnień, szczególnie po śmierci, tam rocznica, a to spotkanie spotkanie takie, to było bardzo miłe, a w tej chwili no, serce mi się trzepocze, bo jestem u jego korzeni.
Jak pani pamięta, no ojca przede wszystkim, bo dwóch pozostałych przedstawicieli rodziny Bystrzyckich, no właśnie, nie było okazji poznać. Ojciec był dla pani wzorem, ojcem, rodzicem, wszystkim po trosze?
Wszystkim po trosze i łatwo idealizować oczywiście, bo to jest taka chwila, ale bywały przecież między nami różne tarcia, szczególnie jak człowiek dorastał, się buntował, ale kiedy miałam poważny problem, a jeszcze nie miałam męża własnej rodziny, to szłam właśnie do niego. I on, jak nie wiedział, zastanowił się, odpowiadał w sposób taki wyważony, ale mądry.
Ciągle funkcjonowało gdzieś w jego umyśle wojsko, prawda?
Tak. Tak, kochał wojsko, tak jak tu mówiłam. Kochał wojsko i mimo, że się zżymał na tych często brzuchatych oficerów LWP, to widać było, że zostało w nim miłość do wojska. Znaczy, że do wojny, nie, ale do wojska, do tej formacji, prawda?
Przelewał trochę to na was, tak?
Tak.
Jak tato wspominał ten wojenny czas, ten czas, kiedy był żołnierzem, walczył o Polskę? No bo wcześniej przecież to było zesłanie, prawda, które też mocno musiało tkwić w pamięci.
Zesłanie przeżywał bardzo do końca i mówię uczciwie, myśmy nie przepadały za tymi opowiadaniami z zesłania, bo one były bardzo smutne. Jak umierała babcia, jak on poczuł, był dość daleko w tej chwili, w tym momencie jak poczuł ścisk serca, w tym momencie babcia umarła i tak dalej. To były bardzo smutne chwile, ale jak wspominał szkolenia w Małpim Gaju, to były urocze historie. Bardzo to lubiłyśmy. Takie barwne było.
Ważny dla Przemyśla, ale ważny też dla Poznania, prawda?
Tak, no obywatel honorowy miasta Poznania, tarł się z władzami różnymi, był osobą walczącą o różne rzeczy, o zieleń, o zachowanie kierowców, o różne. Był społecznikiem takim krwi i kości. I tak mu zostało.
Czyli można powiedzieć, że zachował to, co wcześniejsi przedstawiciele rodziny tutaj na tym muralu umieszczeni również w swoim życiu mieli wyraźnie zapisane. Ten element społecznikowski ciągle gdzieś u Bystrzyckich był.
Tak to chyba w genach. Tak bym to określiła.
Z nami kolejny gość, profesor nadzwyczajny Andrzej Olejko, historyk, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Znany Państwu z audycji Wojny, Kampanie, Militaria, tudzież dokonań telewizyjnych, jeżeli chodzi o programy historyczne. Mówiąc o tych, którzy zaznaczyli mocno swoją obecność w historii tej lokalnej, tej większej, to Przemysław Bystrzycki jest chyba takim człowiekiem, który zarówno jeżeli chodzi o Przemyśl, jak i historię II wojny światowej, polskich sił zbrojnych i konspiracji, tutaj musi zostać w tym kontekście wspomniany. Cicho ciemny, żołnierz Polski podziemnej, żołnierz polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę pochodzenie rodu Bystrzyckich, a szczególnie Przemysława Bystrzyckiego, no to droga prowadziła z przemyskich elit, z tego najwyższego grona, bo bądź co bądź, syn włodarza Przemyśla. Jeżeli popatrzylibyśmy na wiek młodzieniec, w chwili, kiedy wybuchła II wojna światowa, młodzieniec w chwili, kiedy rodzinę Bystrzyckich zsyłano na wschód, młodzieniec w chwili, kiedy trzeba było stanąć na wysokości zadania i utrzymać dom. Żołnierz, kiedy w roku 1942 narodziła się szansa na opuszczenie nieludzkiej ziemi przez oddziały Armii Polskiej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, młody Bystrzycki w tej materii pod względem wieku nie do końca przystawał do tego regulaminowego podejścia, ale kto wtedy trzymał się regulaminu, błędy poważne popełniał. Późniejszy oficer elitarnej formacji, jeden z 316 cichociemnych zrzuconych do okupowanej Polski. Pseudonim, grzbiet, akcja zrzutowa nad polskimi górami, grudzień 1944 roku, i do kraju zrzucony zostaje niebyle kto. Specjalista, jeżeli idzie o szybką łączność radiową. Po co w grudniu, w chwili, kiedy państwo polskie znajdowało się pomiędzy czerwoną Scyllą a brunatną Charybdą, potrzebny jest specjalista od takiej łączności. Bo jeżeli przetoczy się front, a przetoczył się, front wschodni, idąc w kierunku Berlina, prowadzenie działalności wywiadowczej na terenie państwa polskiego w aspekcie, co słychać na tyłach Sowietów, było rzeczą nad wyraz istotną.
Można domniemywać, że rzeczywiście to był powód, chociaż oficjalnie pewnie się nigdy tego nie dowiemy, bo to jest z jednej strony kwestia archiwów, które utajnione brytyjskich, a z drugiej strony kwestia wypowiedzi samego żołnierza, który tajemnicy dochował do samego końca.
W klasztorze w Szczyżycu, w Beskidzie Wyspowym, znajdowała się radiostacja, którą obsługiwał Przemysław Bystrzycki. Aresztowanie jego w Krakowie na ulicy Koletek, a następnie poważna męska decyzja. W chwili, kiedy krakowskie więzienie, znajdujące się w centrum miasta, rozbijane było przez oddział niezłomnych, dowodzony przez Józefa Kurasia, podhalańskiego ognia, miał do wyboru albo wyjść na wolność, a zostało mu tylko w przenośni do odsiedzenia tak niewiele, bądź zostać. Został. W okresie Polski Ludowej związał się rodzinnie z Wielkopolską. Dlaczegoż? Należy do chyba bardzo niewielkiego grona osób, które miały przyjemność odbywać długie, bardzo długie rozmowy z żoną Przemysława Bystrzyckiego. Rodem z Wielkopolski, rodem z Poznania. Nie mogę zapomnieć, jak wspominała, kiedy mówiła do niego teściowa: och, Przemku, Przemku, ty drogi nasz Galileuszu. Zaiste tchnęło tym południem, tchnęło tą Galicją, tchnęło tym nadsańskim obszarem. Jak żołnierz, człowiek o mocnym charakterze, był w stanie z taką łatwością na papier przelewać wspomnienia, a następnie trafić do grona bardzo poczytnych autorów, nie mówiąc już o członkostwie w penklubie. Pióro nieprawdopodobne, jeżeli idzie o sposób przekazywania narracji, przelewania tejżeż na papier. Wspomnienia, takie jak Śladem Grzbieta, czy szczególnie Taśma Życia, to jest naprawdę mistrzostwo świata.
Jan Jarosz, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. To była rodzina, która z jednej strony swój wysiłek dla miasta miała gdzieś zapisany w genach, ale kiedy było trzeba, to przywdziewała mundur i walczyła o Polskę z bronią w ręku.
Tak, jest to w mojej ocenie jeden z takich kolejnych przykładów rodziny przemyskiej, rodu przemyskiego, który pokazywał, na czym polega prawdziwy patriotyzm. To znaczy wtedy, kiedy jest pokój, wtedy, kiedy jest czas na ciężką pracę i poświęcenie się dla spraw społecznych, dla spraw miasta, dla rozwoju nauki również, to wtedy takie prace się wykonuje, a wtedy, kiedy ojczyzna jest w potrzebie, to się po prostu zakłada mundur i idzie się walczyć. Naprawdę wybitna historia, która pokazuje losy Polaków, bo to i ofiary okupacji sowieckiej, więc ofiara Katynia, losy zesłańców Sybiru, losy żołnierzy Armii Krajowej, losy żołnierzy Armii Berlinga, losy żołnierzy Armii Andersa, a więc ludzi, którzy wiedzieli, że czasem o ojczyznę i o wolność trzeba walczyć. Piękna historia, którą staramy się pokazywać, którą staramy się przybliżać, bo to jest taki też i wzór do naśladowania i dobra lekcja dla młodych pokoleń.
Można by rzec wielowątkowe osobowości.
Tak, to prawda, bo rzeczywiście jeden z rodzeństwa lądował jako cichociemny, jako żołnierz armii Andersa. Zofia Bystrzycka wkraczała do Polski z armią Berlinga, a więc z Ludowym Wojskiem Polskim. Niemniej jednak myślę, że tak jak w wielu innych przypadkach, to po prostu historia takich do tego zmusiła. Nie wszyscy mieli wybór, a więc żołnierze armii Berlinga nie byli żołnierzami z wyboru, ale byli z żołnierzami takimi, którzy po prostu potrzebowali wracać do Polski i walczyć o jej wolność.
To powiedzmy o jeszcze jednej rzeczy. Gdzieś między wierszami przewinęła się taka sugestia, czy też może deklaracja, że będzie jakaś większa ekspozycja muzeum poświęcona rodzinie Bystrzyckich. Tajemnic oczywiście nie zdradzimy, ale możemy pewnie potwierdzić, że przygotowania są i gdzieś w jakiejś przyszłości pewnie fizycznie taka ekspozycja zaistnieje.
Tak, no planujemy i staramy się o to, żeby nasze muzeum się rozwijało i pokazanie historii rodziny Bystrzyckich, ale też naszego patrona, czyli rodziny Osińskich, czy też Brzezińskich, bo to kolejny przykład wspaniałej rodziny, która podobnie jak i u Bystrzyckich, wtedy kiedy trzeba było, to pracowali na rzecz kultury, rozwoju nauki w przemyślu, działalności społecznej, niezwykłej, bo to byli członkowie wielu stowarzyszeń, które działały w przemyślu, ale wtedy kiedy trzeba, stawali się żołnierzami. Jest to piękna historia, trudno, żeby o niej w Przemyślu nie opowiadać, bo to są nasi, jak to się ładnie teraz mówi, ziomale, ale to jest też i dla innych, którzy przyjeżdżają do Przemyśla gości. Piękny przykład i piękna historia do opowiedzenia, więc pracujemy nad tym, zbierając również informacje i wiedzę o tych wszystkich rodzinach i chcemy ją pokazywać.
Nie sposób się oprzeć wrażeniu, że szukacie takich osobowości, takich przedstawicieli, tych, którzy z Przemyślem związani, żeby je pokazać szerzej, bo przypominacie rodzinę Bystrzyckich i Przemysława Bystrzyckiego. Mówi pan o rodzinie Brzezińskich, Osińskich. No trochę jest to tak, że czasem, mówiąc w tej dużej historii, zapominamy o związkach tej dużej z tą mniejszą, lokalną, a to jest też niezwykle istotne dla naszej pamięci historycznej.
Jest to też i nasz obowiązek tak naprawdę, dlatego nadal można obejrzeć, wydaje mi się, że piękną i bardzo interesującą wystawę o znanych i nieznanych przemyślankach, gdzie również występuje Zofia Bystrzycka, ale to nie tylko okres XIX i XX wieku. Z Przemyślem i z ziemią przemyską związane są inne wspaniałe rody, to jest na przykład rodzina Fredrów i nie mam na myśli akurat Aleksandra, który był wspaniałym poetą i komediopisarzem, ale Maksymilianem, wybitnym przedstawicielem myśli politycznej, marszałkiem Sejmu, a więc to jest XVII wiek, ale to też i rodzina Krasińskich. Pozostałe inne wspaniałe rody Orzechowskich, Sapiechów, Lubomirskich, wszystkich związanych z szeroko rozumianą ziemią przemyską. Piękne historie, jako muzeum jesteśmy do tego zobowiązani, żeby tą historię pokazywać.